Słuchajcie, przez dwa tygodnie głosiłem o Słowie Bożym. Mówiłem o tym, że o takim podstawowym punktem odniesienia w naszym życiu, jakim jest prawda Słowa Bożego. Przez dwa tygodnie. Pierwsze słowo trwało dwie godziny prawie. Drugie słowo obiecywałem sobie, że będzie trwało 50 minut, trwało niestety 70 minut, ale wierzę, że to było bardzo ważne, jako ważny punkt w tym trzęsącym się świecie, pełnym po prostu różnego rodzaju przekonań, walki o nasze umysły. Podstawowym punktem odniesienia autorytetu nie są mody, nie są to, co inni myślą, nie jest to, co rządzi w naszych sercach. Czytaliśmy taki fragment ze słowa, że ten, kto podąża za własnym sercem, jest głupi, a ten, kto szuka mądrości, ten znajdzie ocalenie. I przez całe dwa tygodnie mówiłem o Biblii jako o podstawowym punkcie odniesienia w naszym życiu, jako dzieci Bożych, jako tych, których Panem jest Jezus Chrystus. Tydzień temu kontynuowałem ten temat i mówiłem o tym, że Boga nikt nigdy nie widział i co prawda kamieniem, fundamentem, którego innego nikt nie może założyć, jest Jezus, to jednak my Jezusa poznajemy nie przez odczuwanie naszych serduszek i naszych drżeń emocjonalnych, ale poznajemy Jezusa przede wszystkim i najpotężniej przez to, że odnosimy się do Słowa Bożego, co ono mówi o tym, kim jest Jezus. Przez 2000 lat chrześcijaństwa, Kościoła narosło całe mnóstwo tradycji, wyobrażeń i musimy się z tego otrząsać, wracając zawsze do źródła Słowa Bożego. Ale jeszcze jest dodatkowa rzecz w tych czasach naszych, nowoczesnych, w których żyjemy, w tym takim, jak ja to nazywam, neopogaństwie czy postchrześcijaństwie, że jeszcze dodatkowo walczą te rzeczy, które przez większość wieków chrześcijaństwa nie walczyły przeciwko nam, to jest walka o umysł. Wiecie, przez całe wieki chrześcijanie byli prześladowani, oddawali swoje życie, byli fizycznie eksterminowani za to, że wierzą w Jezusa. Później przez całe wieki w dobie reformacji i przed byli prześladowani ekonomicznie, musieli przenosić się na inne kontynenty, emigrować. A w ostatnim, słuchajcie, wieku, kiedy już ustały te totalitaryzmy główne, jesteśmy głównie prześladowani, jeśli chodzi o nasze umysły. Kiedy ja nawet na dzisiaj na was patrzę, to dziękuję, że przyszliście i pokonaliście walkę o swoje umysły i znaleźliście się w Kościele, ponieważ wiele osób przegrywa tę męczeńską walkę i nie są w stanie już chodzić do Kościoła nawet, ponieważ tak są zmaltretowani tym, co dzieje się w środkach przekazu, informacji i tymi wszystkimi informacjami, które nam wpycha świat i narzucając nam myślenie, że to są najważniejsze treści. I wielu ludzi je przegrywa. Ja wierzę, że właśnie mamy takie trzy epoki, jak dotychczas, bo może one się wszystkie skumulują u końca czasów, ale jak dotychczas, to wiecie, prześladowanie krwi minęło w miarę. Dzisiaj są jeszcze ludzie, umierają każdego dnia za Ewangelię, ale to jest nieporównywalna liczba w stosunku do tego, co było. Później było prześladowanie ekonomiczne, natomiast dzisiaj żyjemy w prześladowaniach naszych umysłów i tu toczymy walkę. Więc to jest takie podsumowanie tego słowa przez dwa tygodnie, jak ważne jest Słowo Boże, jak ważna jest Biblia. Więc zachęcam was do tego, żebyście nie tylko nosili papierowe Biblię do Kościoła i razem ze mną studiowali Słowo i z tymi, którzy je nauczają, ale żebyście każdego dnia zapewnili sobie wystarczającą porcję, które dla mnie, na przykład jeżeli ktoś chciałby dorównać pastorowi na dzisiaj, dla mnie na dzisiaj to są 4 rozdziały, minimum, regularnie, oprócz tego, co studiuję, żeby się przygotować do zwiastowania słowa, to jest minimum, więc zachęcam cię, wiesz, mamy też takie w tej chwili w naszych urządzeniach wszyscy mierniki wykorzystania czasu przed ekranem, możesz sobie to sprawdzać codziennie, co tydzień i porównywać z tym, jak korzystasz ze Słowa Bożego i wiesz, ten cały czas spędzony w sieci, przed szklanymi ekranami, przed telewizorami, czytając pracę, czy zajmując się innymi rzeczami, może zestawić z czasem poświęconym na studiowanie Słowa Bożego. I taka jest prawda. To, czym się napełniasz, tym się stajesz. To, na co wystawiasz siebie, na co eksponujesz swój mózg, swoje oczy, swoje uszy, to kształtuje twoje życie. I jeżeli nie pójdziemy w kierunku posłuszeństwa, studiowania Słowa Bożego i wykonywania go w swoim życiu, to w naszym życiu pozostaniemy tylko w takiej nadziei kolejnego przeżycia. Mieliśmy przeżycie nowego narodzenia, ono nas szarpnęło. Potem mieliśmy przeżycie napełnienia Duchem Świętym, ono nas szarpnęło. Potem mieliśmy różne szkoły biblijne i konferencje, od czasu do czasu coś nas szarpnie. Od czasu do czasu pastor się zlituje, zaprosi jakiegoś innego mówcę, który brzmi trochę inaczej, w ciekawy sposób, inne tematy podejmuje i ma inny temperament. To nas szarpie. Ale wiecie, jakby dzisiaj żył żył Jezus i chodził tu po ziemi, znaczy on żyje, gdyby fizycznie tutaj był na ziemi i chodził, to on by powiedział, nie samym szarpaniem żyje człowiek. Ale by powiedział, kiedy wy ostatnio Biblię czytaliście? Powiesz, ale do faryzeuszu powiedział, o tym też czytaliśmy, że znacie Pisma, a mnie nie znacie, bo nie znacie mocy Bożej. Wiecie, w dzisiejszych czasach by prawdopodobnie chodząc tutaj już nie głosił tych kazań do Żydów, ale by głosił do nas i by się nas pytał, co czytamy. Tak sobie wyczuwam Jezusa. Dobrze, ale to są moje domysły. Więc to był taki punkt odniesienia, do którego się odnosiłem. Natomiast dzisiaj chciałbym nasze życie odnieść do Królestwa Bożego. Powiedzmy wszyscy razem głośno, Królestwo Boże. Okej. Okay. Królestwo Boże to jest to, o czym chcę mówić. I zanim przejdę do tematu, to troszeczkę o słowach. O słowach, które opisują Królestwo Boże w Nowym Testamencie. Wiecie, podstawowe takie słowo królestwo to jest greckie słowo bazilea. Bazilea. I jakbyście chcieli sobie pomyśleć czasami, Bóg ma takie sposoby, żeby nam przypominać o sobie. Wiesz, mamy krzyże przy drogach stoją, mijamy kościoły. I takie wiecie, i to nas mało przekonuje. Ale jakbyście chcieli takich skorzystać z mojego pomocniczka, które dla was dzisiaj przygotowałem, żeby myśleć o Bogu i o Jego królestwie i poddaniu się Bogu, to możecie wiedzieć, że od tego słowa greckiego bazylea pochodzi przyprawa bazylia. Bo ona była traktowana jako królewską przyprawę, nawet w niektórych krajach wolno ją było zrywać tylko królom. Więc bazylia, to jest od greckiego słowa określającego królestwo, które występuje w Biblii. Drugie słowo, bazyliszek. To jest mały król. Dosłowne tłumaczenie. To pochodzi z mitologii Greków i Rzymian i pierwotnie oznaczało kudłatego węża, włochatego węża. Bardzo, bardzo ciekawe, tak? Bazyliszek, mały król. No, bardzo pasuje nam do Biblii. Nawet, słuchajcie, w Polsce mamy Biblię Jakuba Wójka i Biblię Gdańską. Często tłumaczy węża w Starym Testamencie jako bazyliszka w tych tłumaczeniach. I po prostu tak czytasz już, jaki bazyliszek. A to jest ten kudłaty wąż po prostu. Później mamy imiona Bazyl i Bazylea. Bazyl to jest męskie imię, Bazylea to jest imię żeńskie, czyli królewski albo królewska. Od tego słowa też pochodzi miasto w Szwajcarii Bazylea. Tak? Mamy jeszcze jedno słowo, jakbyście byli zainteresowani, to jest bazylika. To były takie w antycznym Rzymie i Grecji duże hale spotkań, targowe, ale też na narady zadaszone, czyli królewskie sale. To zostało przejęte później przez Kościół katolicki i tym mianem zaczęto nazywać po prostu miejsca zgromadzeń, czyli kościoły, duże kościoły, głównie trzynawowe. Kościół jednonawowy duży jest w architekturze nazywany pseudobazyliką, ale jak ma trzy nawy, to już jest taką prawdziwą fachową bazyliką, czyli salą królewską. No to tak wiecie, to tak dla was. A teraz wracając do Biblii. Ile razy w Nowym Testamencie mamy to słowo użyte? I to jest, słuchajcie, to już będę teraz skręcał ku nauczaniu, przytłaczającą ilość razy. My dzisiaj, wiecie, kiedy czytamy Biblię i kiedy czytamy Nowy Testament i pada to słowo królestwo, to my nad tym słowem tak przychodzimy dosyć lekko, ponieważ wiemy, że to jest pewna przenośnia, tak to myślimy sobie. Ale wiecie, w czasach, kiedy żył Jezus, kiedy żyli apostołowie, użyć słowo król albo królestwo miało bezpośrednie konotacje wywołujące burzę. Żydzi oczekiwali odnowienia królestwa i oczekiwali Mesjasza, który był zapowiedzianym królem, który był potomkiem Dawida, miał zasiąść na tronie Dawida i miał królować. Więc oni wierzyli, że jeżeli objawi się Mesjasz, to król będzie sprzątnięty, ten, który rządzi. Czy to Piłat jako namiestnik, czy to król Herod, czy Antypas I, czy Antypas II. Herod, prawda? Herodów w ogóle tam 4 czy 5 nawet było na przełomie dziejów. Jak chcecie sobie tę genealogię postudiować, to możecie to zobaczyć. Wiecie, pierwszy Herod, tak zwany wielki, który odnowił świątynię, to był dopiero pierwszy. A ten, który tam umiera, to w Dziejach Apostolskich jego wnętrzności wypływają, to jest przedostatni, bo jeszcze po nim był jeszcze jeden Herod. I wiecie, tylko Herod Wielki rządził w Judei. Pozostali zostali przez Rzym odsunięci i rządzili tylko północnymi rejonami Izraela. Więc wiecie, więc kiedy miał przyjść Mesjasz, kiedy padło słowo Mesjasz, to wiecie, królowie ziemscy się trzęśli, szczególnie żydowscy. Pamiętacie historię z Betlejem, kiedy przyjechali mędrcy i oni powiedzieli, że wiedzą o tym, że narodził się nowy król w Izraelu, który będzie panował. To co zrobił Herod? No halo, podpowiadajcie mi. Jesteście tutaj? On powiedział, przypomnij, powiedzcie mi, co tam będzie z tym dzieckiem, gdzie ono jest, bo ja chcę też odwiedzić i złożyć mu pokłon. Później się okazało, że wysłał wojska do Betlejem, żeby mordowały niemowlaków, wszystkich tam poniżej któregoś roku urodzenia, ponieważ dlaczego? On wiedział, że jak będzie Mesjasz, jak powstanie, jak się ogłosi, to on przestaje panować i przestaje panować cała jego rodzina. Ponieważ Mesjasz to było równoznaczne z królem Izraela. I później widzimy, że Żydzi, którzy nastają na Jezusa, też ten temat wykorzystują i mówią, słuchajcie, cesarze, obudźcie się, tu jest królik, który chce was strącić po prostu. Tak? I to jest oskarżenie wobec Jezusa, jest to, że jest królem. Wiecie, gdybyśmy mieli to przenieść na dzisiejsze czasy, to byśmy mogli to sobie wyobraźcie, tak, spróbujcie emocjonalnie to skojarzyć. Byśmy powiedzieli tak. Słuchajcie, ale jest, my wierzymy w absolutnie nowego, który posprząta wszystkich prezesa. Tak, to jest to emocje, które czujecie, które mogą gdzieś z was podskakiwać, to jest właśnie to, co czuli ludzie w czasach antycznych. Nadchodzi nowy prezes, który wszystko zorganizuje po nowemu i ten prezes zbawi Polskę. I to nie jest ten prezes, który jest teraz. To takie było emocjonalne, konotacje były, tak? A kiedy padało słowo królestwo, to kiedy na przykład w Dziejach Apostolskich w Azji Mniejszej ciągnął Pawła przed sąd, żeby był osądzony przez rzymski sąd, to oskarżenie wobec niego padało, było takie, że on głosi jakieś inne królestwo, innego króla. Więc dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że my, słuchajcie, jako ludzie narodzeni na nowe, my głosimy nowe państwo, nową państwowość, nową konstytucję, nowych prezydentów i nowych premierów. Dzisiaj, wiesz, czasami w kościele, jak chce się powiedzieć, że ale my, słuchaj, my tutaj, my się nie zajmujemy polityką, bo my mamy króla z innego świata. Tak, to prawda, ale ten król będzie sądził wszystkich królów tutaj, na ziemi. Wiecie, i teraz, dobrze, zaraz przejdę do konkretnych wersetów, ale chciałem wam jeszcze powiedzieć, jaka ilość słowa na ten temat jest w ogóle w Nowym Testamencie, żebyśmy zobaczyli skalę. Wiesz, my czasami chwytamy się jakiegoś jednego terminu w Nowym Testamencie, na przykład nowe narodziny, albo jakieś jedno słowo, na przykład powiedzmy jedno z imion Jezusa, Emanuel, tak? Albo słowo Kościół, zaraz porównam w liczbie do słowa Królestwo. I my na tym potrafimy jechać długą ilość czasu i to nam działa na wyobraźnię. Teraz słuchajcie, słowo Królestwo, czyli państwo, albo król, czyli prezydent, premier, prezes, tak? Słowo Królestwo, to Bazylea, występuje w Nowym Testamencie 140 razy. 140 razy z przymiotnikiem Królestwo Boże, 40 razy z przymiotnikiem Królestwo Niebieskie. To jest równoznaczne w terminologii. Po prostu Mateusz miał taką konotację, że lubiał przysłowie Królestwo używać niebieskie. I większość razy, kiedy pada Królestwo Niebieskie, to jest u Mateusza. W pozostałych Ewangeliach, w listach i w dziejach przewyższa ten przymiotnik Boże, Królestwo Boże. Później mamy Pałac Królewski, Bazyleon. Jezus mówi, że ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. Później mamy słowo król, bazyleus. 120 razy pada to słowo w Nowym Testamencie. Później królowanie, bazyleuo. Ponad 20 razy pada to słowo. Później mamy przymiotnik, królewski. 7 razy, bazylikos. I jeszcze mamy królową 4 razy. Bazylisa. Tak, więc w sumie, słuchajcie, to jest ponad 300 razy mamy słowa, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki z tym rdzeniem bazyl, od którego jest słowo królestwo. Ponad 300 razy. No, słuchajcie, jeżeli byśmy zobaczyli na słowo eklezja, to ono występuje połowę razy. I tylko w jednej formie, jako rzeczownik, jako zgromadzenie. Nie ma przymiotników, nie ma czasowników od słowa eklezja. Jest tylko jedno słowo. I ono zawsze oznacza zgromadzenie. W przytłaczającej większości dotyczy zgromadzenia ludzi wierzących, ale nie tylko, bo jest używane w sposób neutralny też do zgromadzeń żydowskich i w ogóle do zgromadzeń ludzi. Na przykład jest użyte w Dziejach Apostolskich, kiedy tłum, który właśnie Pawła i Barnabę prześladuje, też jest nazwany eklezją. To jest czasami dla czytelnika w oryginale szokujące i się znana to eklezja. Porwała po prostu przed namiestników Pawła. Nie, nie, to po prostu tłum tak jest nazwany, czyli zgromadzenie. Więc mamy 300 razy, ponad 300 razy mamy królestwo i połowę tego mamy tylko słowo eklezja. Więc wiecie, na czym my się mamy skupić? Wiecie, jeśli mowa, taki skrót jeszcze wam przedstawię myślowy. Jeżeli jest eklezja, to jest to my. Bo my jesteśmy zgromadzeniem, tak? Aniołowie nie są zaliczeni do eklezji. Jezus nie jest zaliczony do eklezji. Tak, on jest tym, który powołuje dla siebie, jest właścicielem eklezji. Tak? I eklezja to my, to zgromadzenie, to jest wspólnota, koinonia, inne słowa i tak dalej. To jest my, którzy jesteśmy wybrani, powołani, zbawieni. Natomiast słuchajcie, królestwo to już jest zupełnie inna sprawa, bo królestwo to jest on. To jest on, który jest królem, który panuje i w królestwo wchodzą ci, którzy są jemu poddani i są jemu posłuszni. Też mogę wam taką ilustrację zrobić z historii Polski. Ci, którzy interesują historią, wiedzą to bardzo dobrze, bo to jest taka ciekawa prawidłowość. Czasami się pyta, prawda, od kiedy była Polska, czym była Polska, gdzie była Polska, kto to byli Polacy. Wiesz, jak sięgamy w historię, to w ogóle tego nie ma. Bo przez całe wieki, aż po prostu do doby renesansu i nawet później, właściwie po prostu dopiero po królach elekcyjnych, zaczyna się historia mówienia na kraje w kategoriach państwa albo kraju. Wcześniej po prostu były korony. Korony rządziły światem. I była korona Królestwa Polskiego i Litwy. I kto miał koronę? Ludzie mieli tą koronę? Nie, tą koronę miał król. I tak naprawdę, kiedy na przykład ścinano jakiegoś szlachcica za nielojalność, to nigdy nie ścinano za nielojalność wobec państwa, zawsze ścinano za nielojalność wobec korony, czyli wobec króla. I największe kary były nie przeciwko byciu osobą niepatriotyczną bądź kolaboracje jakieś, tylko było związane z nielojalnością wobec króla. Król był równoznaczny z królestwem. Tak samo było też w Izraelu w Dziejach Antycznych. Więc wiecie, kiedy my teraz mamy poruszyć ten temat w Nowym Testamencie, który 300 razy się przeplata, sprawa króla, królestwa, królowania, musimy zgromadzić, jaką ma to wagę, tak? Więc wiecie, z jednej strony wam powiedziałem, że dzisiaj powinniśmy my tutaj być na tej ziemi i mówić, my głosimy nowe państwo, my głosimy nowego prezydenta, do którego chcemy być naprawdę lojalni, bo ta cała reszta to przeminie, to są po prostu, to są chocki klocki, to wszystko po prostu, wiesz, odejdzie. To z drugiej strony musimy wiedzieć, że to jest nawet coś więcej niż państwo i prezydent. Prezydenta można wybrać, zmienić. Państwa dzisiaj są takie, jutro są takie, państwa mogą zmieniać ustrój. W królestwie się nie zmienia ustroju. Królestwo to jest monarchia. Tak? Wiecie, i też oczywiście mamy dzisiaj trudność, żeby czytać tę Biblię z tego względu, bo jak będziemy mówić o królestwie, to zaraz nas powiedzą, to co wy jesteście teokraci? Z Talibanu was tu przysłali? Chcecie wierzyć w nowego króla? Trochę nam też religijni ludzie zaburzają, bo chcą ogłaszać Jezusa królem w sposób polityczny, chodzą z transparentami, obrazami Jezusa z wielkim czerwonym sercem i koroną, który wygląda jak Hare Krishna i krzyczą po prostu, że chcą królowanie Jezusa ustanowić w kraju. To nam po prostu przeszkadza niestety, bo to odpycha ludzi od prawdziwego króla. Więc to trochę śmiesznie brzmi, więc musimy pokonywać tego rodzaju warownie, ale to nie zmienia faktu, że królestwo to jest jeden z topików w Nowym Testamencie i my, kiedy myślimy o naszym życiu, to my musimy nasze życie odnosić do króla i do królestwa właśnie. Niedawno oglądałem taki program dokumentalny o chrześcijaństwie, o 2000 lat chrześcijaństwa, nakręcony przez telewizję Arte francuską. Zostali do dyskusji zaproszeni historycy, bibliści, teologowie. Myślę, że ponad połowa tych ludzi występujących w tym programie byli absolutnie ateistami i wszystkie swoje wypowiedzi, ich wypowiedzi bazowały na tekstach, które przeczytali, głównie na tekstach Nowego Testamentu. I pierwsze pytanie, które pada w programie, to jest to, czy Jezus jest założycielem chrześcijaństwa. Niesamowicie się ogląda ten program. Wiesz, jak zapytasz ludzi z kościoła, ludzi z wierzących, teologów, no to już pada szybkie odpowiedź, no tak, oczywiście, tak? Wcześniej był judaizm, teraz chrześcijaństwo, Jezus założył chrześcijaństwo. A ci wszyscy profesorowie, teolodzy, historycy, znawcy języków hebrajskiego i greckiego mówią, że największa pomyłka, jaka może istnieć. O chrześcijaństwie możemy tylko patrzeć jako o zjawisku historyczno-społecznym, które nastąpiło przez 2000 lat. Ale kiedy wracamy do źródeł, wracamy do Jezusa i apostołów, to ani celem Jezusa, ani celem apostołów nie było zaczynanie chrześcijaństwa. Jezus, w ogóle słowo chrześcijaństwo nie pada na kartach Nowego Testamentu, ani w ogóle Biblii. Po prostu nie ma tego słowa. Jest tylko słowo chrześcijanin, znaczy Chrystusowi. Ona pada 2-3 razy w odniesieniu do tych, którzy podążają za Chrystusem. Więc Jezus, słuchajcie, kiedy był na ziemi, on cały czas z uporem maniaka powtarzał słowo królestwo. Że on jest królem, że przynosi królestwo, że królestwo to pochłonie całą ziemię. Jaka jest natura tego królestwa? Kto może wejść do tego królestwa? Jak się utrzymać w tym królestwie? I jakie są nasze zadania i odpowiedzialności wobec królestwa? I on po prostu cały czas mówi królestwo, królestwo, królestwo. Wiecie, on nie opowiada bajek, on nie mówi o Andersenie, nie mówi o królu Arturze, legend. Rozumiecie? On mówi o takiej rzeczywistości, jakiej my dzisiaj byśmy mówili, kiedy mówi o nowym państwie i o nowym prezydencie, którym on jest. Nowym tym, który po prostu wszystko zmieni. O nowym Führerze. To jest dokładnie takie po prostu emocjonalne odniesienie, kiedy Jezus jest na ziemi. Później w tym programie telewizji Arte pada pytanie, no dobrze, to jak Jezus nie założył chrześcijaństwa, to może apostoł Paweł, bo on jest taki mocno odcinający się w odczuciach niektórych ludzi od świata żydowskiego, co jest tylko powierzchownym spojrzeniem, bo ani przez chwilę się nie odcina od tego, ani na moment przez cały Nowy Testament nie odcina się od Izraela. No ale takie ludzie mają odczucie, no bo jednak coś nowego, tak, dał tą, wywalczył tą ulgę dla wierzących z pogan, że nie muszą podlegać prawu mojżeszowemu, tak jak podlegają Żydzi, którzy są w przymierzu z Bogiem. Więc pada pytanie w tym programie. No to może Paweł jest założycielem chrześcijaństwa? I znowu ci po prostu, wiecie, tak niektórzy to aż prychają, tak się uśmiechają do tej kamery. Ci naukowcy mówią, mówią, jakie królestwo, znaczy jakie chrześcijaństwo? Oni mówią, pierwsi chrześcijanie przez pierwsze 3 wieki żyli z jedną myślą, że ich król za chwilę wróci i ich uratuje i ustanowi swoje królestwo. Nie padało żadne słowo chrześcijaństwo, nie padało żadne słowo o podboju narodów dla wartości chrześcijańskich. Nic takiego przez 3 wieki nie funkcjonowało. Oni wszyscy wołali, Maranata, przyjdź Panie Jezu, osądź ten bezbożny świat i uratuj tych, którzy idą za Tobą i są prześladowani, mordowani i którzy nie mają żadnych praw, żyjąc w królestwach tego świata. Więc ci naukowcy mówią, co pierwsi chrześcijanie nawet budynków nie zbudowali. Żadnych kościółków nawet, ani kapliczek nie zbudowali. Spotykali się jako sekta po domach, prześladowana, mordowana i wszystko, co mieli, to obietnice, że należą do króla i że ich król jest sprawiedliwy, że jego słowa są prawdziwe i że on wróci i stanie po ich stronie i pomści ich życie. Wiecie, i z tej perspektywy, jak czytamy na przykład Księgę Objawienia, której dzisiaj nie będziemy studiować w temacie królestwa, to widzimy potężny sposób, kiedy czytasz Księgę Objawienia od początku do końca, to widzisz sprawiedliwy sąd nad światem przez Jezusa przychodzącego, który ujmuje się za tymi, którzy do Niego należą. Dzisiaj, wiesz, po prostu pseudoeschatolodzy czytają, próbują się rozkminić, co jest po czym i co nastąpi, która trąba, co oznacza i takie inne bzdety. Powiem wam, kiedy apostoł Jan to wygłosił i zapisał i kiedy pierwsi uczniowie czytali to, pod tą Księgę Objawienia, to oni oddychali z ulgą. Oni mówią, dokładnie to jest to, co on pisze. Oni tak nas traktują. Tak wygląda ten świat. Pełen wojen, plag, zaraz, morderstw, niesprawiedliwości. My to wszystko widzimy, ale tu jest powiedziane, że tymi, którzy opowiedzą się za Jezusem, to On da zwycięstwo. Gdzie kiedy pierwsi chrześcijanie czytali o pieczęci na czole i na ręce tych, którzy należą do bestii, do szatana, oni nie mieli tych rozkmin idiotycznych, które my mamy w XXI wieku, gdzie odnosimy, próbujemy to odnieść do technologii. Oni tego w ogóle nie odnosili. Dlaczego? Bo w tej samej księdze jest mowa o pieczęci Chrystusa na czołach tych, którzy do Niego należą. Dosłownie to samo słowo znamie na czole jest tym samym słowem u znamieniu szatana, bestii, jak i u znamieniu tych, którzy należą do Chrystusa. I jest obietnica dla tych, którzy przyjmują znamie Mesjasza Jezusa na swoje czoło, znamię baranka. Że oni nigdy nie będą wyrwani i nigdy nie będą pokonani, ale będą wiecznie królować ze swoim Panem. Współcześni pseudoeschatolodzy patrzą na tą nierządnicę, która rozsiadła się nad wieloma wodami. Głupie analogie próbują odnieść do Kościoła katolickiego, że to jakaś przetycznica, że różne rzeczy. Pierwsi chrześcijanie nie czytali tak tego. To było pismo skierowane dla nich, a nie dla nas w XXI wieku, chociaż można powiedzmy było w równy sposób dla nich, jak i dla nas. Ale oni kiedy czytali, nie mieli Kościoła katolickiego, ale czytając to, rozumieli to dokładnie, ponieważ w tej Księdze Objawienia występuje nierządnica, która grzeszy, która poddaje się bestii i występuje inna kobieta, oblubienica baranka, która na niego należy i którą on ratuje. I dla nich to był jasny obraz. Królestwo. To jest to, do czego my, w czym my jesteśmy i za czym mamy podążać. Dobra. Wskoczyłem w Księgę Objawienia. Ale teraz wracamy już do sprawy Królestwa w Nowym Testamencie w taki sposób troszkę bardziej systematyczny, bo czuję, że jak jeszcze tak pogłoszę przez 5 minut, to spadnę z krzesła, już mi się ręka trzęsie. Słuchajcie, będę nauczał. Chciałem nauczać was o Królestwie, tylko na podstawie pism Łukasza. Łukasz upodobał sobie słowo Królestwo. Pisma Łukasza mamy 2 w Nowym Testamencie, Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie. W tych 2 księgach najczęściej pada słowo Król i Królestwo. I chciałbym, żebyśmy po prostu sobie to, chociaż w innych też pada, będę robił odskoki na chwilę. Ale to sobie przeczytajmy. Dobrze. Pierwszy raz, kiedy pada słowo król, to właśnie ten Bazyli. Otwórzcie Ewangelię Łukasza, Ewangelię i za chwilę Dzieje Apostolskie i sobie przeczytamy te wszystkie rzeczy, które mówią o królestwie. Może oczywiście za jakiś czas znowu się zagotuję i będę pokrzykiwał i podskakiwał, ale spróbuję nie. Dobrze. Czytamy tak. Początek Ewangelii Łukasza. 5 werset. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. To jest po raz pierwszy pada słowo król. I zobaczcie, w jakim odniesieniu pada to słowo król? Do kogo? Do jakiego króla? Po pierwsze do króla ziemskiego, tak? Bo jest to ziemski król, to jest człowiek, nie jest Mesjasz, nie jest Jezus. Po drugie to słowo pada w odniesieniu do króla judzkiego. Czyli jest on w jakiejś linii królewskiej, chociaż Żydzi współcześni nie bardzo po prostu wierzyli, bo miał krew, był mieszańcem krwi, pochodził tam po części z krwi greckiej i Herod Wielki musiał się mocno wkupować w łaski Żydów, żeby jednak go uznawali za króla judzkiego. Dlatego między innymi odbudował im świątynię zbudowaną po niewoli babilońskiej, wyremontował i uczynił ją piękną i potężną. Właśnie między innymi dlatego, żeby być bardziej uznanym za jednak króla Żydów. Ale był mocno schelenizowany. Jego synowie i wnukowie i prawnukowie, na przykład jego wnuk i prawnuk w ogóle urodzili się, nie wiem czy się urodzili, ale wychowali się w Rzymie. To w ogóle jest cała historia. A później przyjeżdżali do Izraela i rządzili. Dobra, więc mamy Heroda, króla ziemskiego i króla judzkiego. I teraz słuchajcie, i teraz wchodzi na scenę inny król, zapowiedziany Mesjasz. Mesjasz miał być potomkiem Dawida i królem. I on znosi panowanie zarówno wszystkich królów ziemskich, jak i przejmuje panowanie nad Izraelem, nad Judą i Izraelem, nad swoim narodem. Jak odwrócicie kartkę, to macie tutaj rozdział dalej pierwszy, tak zwane zwiastowanie anielskie Marii przed narodzeniem. Jest zapowiedź, kim będzie Jezus. I tutaj czytamy w wersecie, może przeczytajmy troszkę więcej, od 31, co anioł mówi do Marii. A oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Syn Najwyższego. Da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Czyli tron, czyli królowanie, tak? I dalej, co pada? 33. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. Czyli można powiedzieć, to jest ostatni król. Ponieważ on, kiedy przejmuje władzę, to już jej nie oddaje żadnemu królowi. Izrael nie będzie miał już żadnego króla nigdy. Okej, okay, może, nie wiem, nie znam się na eschatologii, może będą jacyś samozwańczy, będą jacyś kombinatorzy, ale to już jest sprawa zamknięta z całą, jak to się mówi, nie genealogią, tylko pocztem królów. Okej? Okay? Cała, już jest koniec sukcesji. I dalej jest powiedziane, a królowaniu jego nie będzie końca. Można powiedzieć, że to jest zapowiedź nie tylko panowania nad Izraelem, ale też poszerzeniem granic jego królowania nad całą ziemią. I Jezus jest królem w swoim królestwie. Okej? Okay? Dobrze, więc tutaj tak się zaczyna Ewangelia. A teraz jak się kończą pisma Łukaszowe? Przejdźmy na koniec, to tak, żeby dać ulgę tym, którzy nie będą potrafili dotrwać do końca kazania. To zobaczymy, jak to się wszystko kończy. Dzieje apostolskie, 28 rozdział. Apostoł Paweł ląduje w Rzymie, w wynajętym mieszkaniu. I co czytamy? 30 werset. I pozostał przez całe 2 lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu, przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie, Mesjaszu, śmiało i bez przeszkód. My właśnie mamy taki problem, wiesz, czytając Biblię, kiedy padają te słowa królestwa, mamy taki problem, że my nie mamy emocjonalnego odniesienia, więc my przelatujemy nad tym. Po prostu jakieś tam królestwo tam. Panu Jezusie głosił, Ewangelię głosił. Chciał ich nawrócić, chciał zbudować kościół w Rzymie. I tam te wszystkie myśli, z którymi my jesteśmy oklepani, bo jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy częścią kościoła i chrześcijaństwa. Ale zobaczcie, kiedy oni do niego przychodzili, wyobraźcie sobie tych Żydów rzymskich, którzy do niego przychodzą do tego wynajętego mieszkania. Wyobraźcie ich sobie, w ich odczuciach. Oni przychodzą i on mówi, słuchajcie, jest król i jest królestwo. Mówi, wy tu żyjecie daleko od Jerozolimy, ale on przyszedł do Jerozolimy. On wjechał jako król do Jerozolimy. Piłat go nazwał królem żydowskim. Kazał to zapisać. Czemu Żydzi się buntowali i powiedzieli, zmień ten napis, napisz, że on mówił o sobie, że jest królem. Piłat mówi, nic nie zmienię. Co on napisał, napisałem. Okazał się być prorokiem, ten, który go skazał. I teraz Paweł jest w Rzymie i mówi, słuchajcie, chcę wam opowiedzieć o królestwie, które już jest, które przyszło i przyszedł Mesjasz. Chcę wam opowiedzieć o nowym porządku świata. O wszystkim uczynionym nowym. O tym, że możecie już być oczyszczeni, wyrwani. Już nie potrzebujecie po prostu jeździć do Jerozolimy. Możecie zaufać Mesjaszowi, który przyniósł wam życie. Wszystkie obietnice, ile ich było od pierwszej Księgi Mojżeszowej, przez cały Stary Testament mówiły o tym królestwie i o tym królu. I słuchajcie, apostoł Paweł siedzi w tym mieszkaniu przez 2 lata, oni przychodzą i o czym gadają? O królestwie i o królu. To jest niesamowite. My dzisiaj tak nie mówimy. A powiem wam, chyba powinniśmy mówić. Tylko, że my po prostu, słuchajcie, egalite, liberté, eternité, dzieci oświecenia, my żeśmy naszych królów pozabijali. Nasze królestwa przemieniliśmy w demokratyczne państwa, decydujemy wspólnie. To nie jest złe, to jest spoko. Ja uważam, że to jest najbardziej biblijna forma rządów we współczesnym świecie, ale to jest na inny wykład. Ale to spowodowało przy okazji to, że kiedy czytamy Biblię, to nie mamy tego myślenia, że nasz król królów i pan panów domaga się od nas poddania i swoją naturę swojego rządów i swoje zbawienie jest w stanie przekazać skutecznie dopiero tym, którzy się tej naturze królestwa i temu panowaniu poddadzą. A jeżeli chcemy skutecznie głosić ludziom Ewangelię, to musi być Ewangelia jaka? Królestwa, tak jak to jest nazywane w Ewangeliach. Bo jeżeli głosimy Ewangelię zbawienia, to ludzie szukają ratunku. Bóg jest dla nich jeszcze jednym Bogiem, który może im dać to, co inni bogowie im nie dali. Ale kiedy głosimy Ewangelię Królestwa, to już w momencie nawracania się ludzi mówimy im, że chodzi o ich poddanie, ich życia królowi. To jest inne zupełnie podejście. I chciałbym, żebyście tak tego słuchali, czym będę się dzielił. Halleluja. Halleluja, halleluja. Dobrze. Okej, już muszę wszystko skrócić i nic więcej nie powiem. Boże, nie nadaje się. Musimy zrobić w tygodniu nabożeństwa nauczające normalnie. Ostatnio, ile razy tu siadam, to po prostu... Ja mam tyle tego. Wszystko ważne. Nie wiem, jak ogarnąć to. Dobrze. Dobrze, okej, okay, dobra, powiem tyle, ile powiem. Trudno. Śmiałem się kiedyś z Fabiana, który głosi 3 godziny. Jak ja się śmiałem. Dziadek się śmiał i tak samo miał. Dzieje apostolskie 28. głosząc Królestwo Boże. Więc apostoł Paweł, Dzieje Apostolskie, czyli pisma Łukaszowe, kończą się stwierdzeniem, że Paweł przez 2 lata przebywa w Rzymie i głosi Królestwo Boże i naucza. Wśród Rzymian, tak? Rzymskich Żydów i w ogóle Rzymian. To teraz zobaczmy, czego on nauczał. To tak chcę przeskoczyć troszeczkę, to jest ważne, co chciałem powiedzieć. Do listu do Rzymian, tak? Tam mamy Pawła w Rzymie, w wynajętym mieszkaniu. Dobrze, teraz mamy list do Rzymian. I słowa o Królestwie Bożym. Znacie to słowo, ci, którzy jesteście drogowiczami, to znacie je dobrze, jesteście maltretowani tym. Na paru perspektywach nieba o tym głosiłem. List do Rzymian, 14 rozdział. Definicja Królestwa Bożego. Czemu tylko moja Biblia szeleści? Dzieje Apostolskie 14:17. Niech waszym wtedy, co jest waszym dobrem, waszym nie będzie powodem do bluźnierstwa, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Paweł bardzo mówi to w pewnym kontekście, zaraz wrócimy do tego, ale radykalnie stawia sprawę, mówiąc, że Królestwo Boże to. Jakby pokazuje palcem, wygłasza definicję. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Zanim rozwiniemy sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, że tym jest Królestwo, to zobaczmy na kontekst. Jaki jest kontekst? Kontekstem były kłótnie o to, co wolno jeść, a co nie wolno jeść. To był kontekst. Więc dzisiaj, gdybym mógł usiąść wśród wielu chrześcijan, a najlepiej amerykańskich, ci są najlepsi dzisiaj. To jest forpoczta w ogóle średniowiecza. Jakbym mógł dzisiaj usiąść wśród chrześcijan, mówię o ewangelicznych chrześcijanach amerykańskich, nie mówię o tych pozostałych. Ci pozostali to jeszcze w miarę, ale ewangeliczni to forpoczta średniowieczna. To mógłbym mi powiedzieć, słuchajcie, Królestwo Boże to nie jest demokracja. To nie jest wolny dostęp do broni. To nie jest prześladowanie gejów. To nie jest możliwość nienoszenia maseczek. Królestwo Boże to nie jest po prostu możliwość decydowania o tym, czy ci zaszczepią, czy nie zaszczepią. Bo Królestwo Boże to nie rzeczy naturalne i widzialne. To nie polityka. To nie prawa obywatelskie. To nie nauka, technologia, medycyna i koncerny farmaceutyczne. Królestwo Boże to święte twoje życie, grzeszniku. To pokój, który rządzi bądź nie rządzi w twoim życiu i radość Ducha Świętego. To jest Królestwo Boże. Ale jestem chrześcijaninem w moim życiu. My pewnych rzeczy robimy, nie robimy. La! Rozsiadły się narody pod drzewem poznania dobra i zła. Zrobiły sobie piknik. Zaczęli się kłócić, co dobre, co niedobre. Według poznania i obsiadły ich demony, które podkręcają tylko tę dyskusję, a oni wszyscy są przekonani, że siedzą pod jakimś rodzajem drzewa zasadzonego przez Boga. Ale to jest śmiercionośne drzewo, mimo że zasadzone przez Boga, jest to drzewo poznania dobra i zła. I piekło rozniecają, kłócąc się o maseczki, pandemię, szczepionki, politykę, dostęp do broni i jak traktować gejów. Koszmar! Koszmar! Wśród tych, którzy siebie mienią tymi, którzy są poddani Królestwu Bożemu. Królestwo Boże to jest zupełnie co innego. Królestwo Boże to jest krok wstecz. Od tego rodzaju rzeczy. To jest wyjście spod drzewa poznania dobra i zła, i wygodne rozsiędzięcie się pod drzewem życia. A drzewem życia jest Król Jezus, który daje wybaczenie od grzechów, to znaczy sprawiedliwość swoją, który daje wolność od trosk życia w tym wieku, czyli daje pokój do naszych serc i który daje przez moc Ducha Świętego radość do naszych serc. Więc wiesz, ty możesz żyć w królestwie, mieszkając w królestwie Arabii Saudyjskiej. Gdzie jak cię dorwą z Biblią na ulicy albo zwiastującego ciebie innym ludziom Chrystusa, wiesz, pójdziesz do więzienia, a jak się rozkręcisz, to cię zabiją. I możesz tam być w królestwie Jego i doświadczać całej pełni królestwa. Sprawiedliwości, bo zostałeś oczyszczony krwią Jezusa. Wolności od trosk, bo napełnia cię Boży pokój, że wszystko jest w Jego ręku. I w radości Ducha Świętego, która ciebie przenika. Wczoraj miałem takie śmieszne wydarzenie, opowiem wam, bo to jest wpływ też miało na dzisiejsze kazanie. Siedzę sobie w gaciach rano, o 9 rano, w moim domu. Mój dom, moja twierdza, mogę robić wszystko, co chcę. Piję sobie kawę i mówię sobie, będzie piękna sobota, nic nie mam zaplanowane. Wreszcie po paru tygodniach szabat, jaki Bóg przykazał. I dzwoni telefon do mnie. Ja sobie myślę, co to za bezbożność po prostu. Dzwonić do pastora w szabat o 9 rano. Mówię, nie odbieram. Ale patrzę, o, Jurek Rycharski. No nie, to chyba odbiorę, to jest mój przyjaciel. Jemu wolno. Odbieram do niego i mówię, cześć, co robisz? Mówię, siedzę w gaciach i piję kawę. O, to dobrze robisz. Robisz najwspanialszą rzecz. Bym się do ciebie przyłączył. Tak powinniśmy spędzać szabat. Jesteś w dobrym miejscu. Ja mówię, to co tam chcesz? Co mnie nękasz o 9 rano? Czemu ty nie śpisz o 9 rano? Zawsze śpisz w sobotę o 9 rano. A mówię, a jadę tam na usługę do Łodzi. Mówi, masz słowo dla mnie od Pana? Ja mówię, to chyba ty masz mieć słowo od Boga dla mnie. Ty jesteś Jurek Rycharski, jestem Marek Ciesiuka. Mówi, no dobrze, jak nie masz dla mnie słowa, to ja mam dla ciebie, ale tak wolałem najpierw dać ci szansę. Jakie masz słowo dla mnie? Mówi, raduj się! I raduj się! Ja mówię, co ty do mnie mówisz? Raduj się, to jest przykazanie. Modliłem się dzisiaj rano w samochodzie jadąc, pomyślałem o tobie i pomyślałem, że potrzebujesz tego słowa, raduj się. Ja mówię, no dobrze, to się będę radował. A on mówi, raduj się z czegokolwiek. Raduj się z rodziny, zrób sobie dobre śniadanie. Zagraj w jakąś grę z dziećmi. Uciesz się czymś, pójdź na spacer. Wytarmuj swojego psa. Masz się cieszyć, to jest nakaz. To jest słowo od Pana, po to do ciebie dzwonię o 9 rano. Ja mówię, Jurek, ty jesteś wesoły człowiek. No ja przyjmuję to, bo to Biblia nakazuje. No to co, to proroctwo jest od Boga, bo się zgadza z Biblią, więc... A co ty tak cię się tak nakręciło? Po pierwsze mnie nakręciło, bo wiedziałem, że mam do ciebie zadzwonić. Ale mówi, druga rzecz, mówi, jest taka, że żyję w tym czasie ostatnio i tak do mnie dotarło, że w XIX wieku cały świat walczył o sprawiedliwość społeczną. Wszystkie ruchy rewolucyjne się pojawiały, żeby po prostu pomóc masom pracującym i niewolnictwo znieść, i robotnikom pomóc. I wszyscy walczyli o sprawiedliwość na świecie. Bo jak się skończyły totalitaryzmy, które przykleiły się do tych walk i ugrały swoje na tym i spowodowały śmierć milionom, przyklejając się do tej idei walki o sprawiedliwość, no to nastała epoka tak zwanego długiego pokoju, która ciągle już trwa, jeszcze trwa, ale nie wiadomo ile jeszcze potrwa, może się wszystko rypnie, od czasu II wojny światowej trwa taka epoka długiego pokoju, to była walka o pokój. Ci, którzy z was wychowani jesteście w PRL-u, to wiecie, że my wszędzie mieliśmy te gołębie po miastach porozklejane na różnych miejscach. Wielkie murale takie patriotyczno-komunistyczne wisiały. Pokój, nigdy więcej wojny, tak? To miało swój odpowiednik w świecie zachodnim. Tam były ruchy hipisowskie, pacyfistyczne, jeszcze podkręcane pod komunistów, żeby oni po prostu protestowali przeciwko broni jądrowej. Więc ostatnie 80 lat to mamy walkę o pokój. I Jurek do mnie mówi, słuchaj, ale jednego jeszcze nie było. Była walka o sprawiedliwość w XIX wieku, była walka o pokój w XX. Mówi, a zobacz, nie ma żadnego roku walki o radość. Mówi, kto będzie się bił o radość? Kto będzie walczył o to, żeby się radować? Ja mówię, no chyba nikt nie walczy. Jurek mówi, wiesz co, jestem przekonany, że sprawiedliwość, pokój i właśnie radość to są wartości, które są... porównywalny do siebie i równie ważne. Mówi, co to za życie bez radości? Sprawiedliwy? W miarę spokojny? Ale bez radości. Tak? To dotarliśmy dopiero do levelu Budda. Ale on ma dla nas większe rzeczy. Co Boże mówi, że Jezus, ten namaszczony król, był namaszczony olejem wesela, radości, bardziej niż jego towarzysze. Lubię to powtarzać, że jak mielibyśmy w czasach Jezusa, patrząc na bandę Jezusa idącego z jednej wsi galilejskiej do drugiej, rozpoznać Jezusa, to byśmy rozpoznali być może po tym, że miał sandały, Inni nie musieli mieć, ale on miał, bo jak chrzciciel powiedział, że nie jest godzien zawiązać mu sandałów. Byśmy być może poznali po tym, że miał piękną szatę, bo nawet rzymscy żołnierze o nią rzucali po prostu kości. Ale ja wierzę, że była jeszcze jedna rzecz ważniejsza, bo może niektórych uczniów też było stać na sandały i dobrą suknię. To było to, że on się wyróżniał radością w tej bandzie. Nie wiem, czy oglądaliście, jaki był jeden z takich ekranizacji życia Jezusa, chyba według Łukasza, albo już nie wiem, którego tam wszystkie te produkcje. Jest taka jedna, która mi się podoba, z jednej sceny, gdzie Jezus idzie z uczniami i przy fontannie robią sobie śmigus-dyngus wszyscy naraz. I tą całą imprezę rozpoczyna Jezus. Jest totalna rozruba. Bardzo niebiblijnie to wygląda. Bardzo nie pasuje do filmów biblijnych, produkcji włosko-amerykańskiej. Bardzo nie pasuje. Ale mi to pasuje, bo to jest właśnie to z Hebrajczyków. I teraz wiecie, Królestwo Boże według tej definicji Pawła to jest również radość. I słuchajcie, czy my tym się zajmujemy? Czy my się tym zajmujemy? Czy my się tym zajmujemy chociaż na Facebooku? Czy my się tym chociaż na Facebooku potrafimy zająć? Mi jeden pastor powiedział, mówi, Marek, źle budujesz swój image jako pastora na Facebooku. Mówi, co ty gadasz? Mówi, wiesz, powinieneś pójść na jakiś kurs, dowiedzieć się, co tam, jakie treści tam wolno zamieszczać, a jakich nie wolno zamieszczać. Mówi, że jakiś swój image budować. Więc jesteś sługą Ewangelii.
Sługą Ewangelii.
Ja musiałem długo myśleć, o co mu chodzi. Później przejrzałem jego profil. I mówię, kurde, nie chcę tak. Nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to. Głosiłem w jednym kościele słowo o Królestwie Bożym. Poszedł do mnie człowiek i mówi, taki z taką poważną miną i mówi, dziękuję, bracie, że nas odwiedziłeś. Ale po twoim kazaniu jednego jestem pewien. Nie byłbym w stanie chodzić do twojego kościoła. Okej, super, rewelacja. Prawdopodobnie do kościoła Jezusa też byś nie był w stanie chodzić. Rozumiecie? Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest po prostu nasz kierunek. I to jest związane nie z tym, że po prostu, wiesz, no Bóg daje nam radość, no Bóg chce po prostu, Aurelia, dać tobie pieniążki, a tobie Marta chce się Bóg obdarzyć zdrowiem, a tobie tam chce dać męża. O. A wszystkim nam chce nas jeszcze pokropić radością, żebyśmy tak byli radośni. W ogóle to jest w ogóle od czapy myślenie. Co on nam daje? Co on nam daje? On nam daje królestwo! Bam! Królestwo nam daje! A z tym królestwem daje nam wszystko. Pytanie jest tylko, czy my uznajemy go królem i czy sprawa królestwa jest pierwsza w naszym życiu. A dla apostołów była pierwsza. Dobrze. Okej, nie wiem, ile jeszcze zdążę powiedzieć, ale urwę, przysięgam, urwę to kazanie dzisiaj po prostu w odpowiedniej godzinie i nie będę kontynuował i mam w nosie. Kiedy Jezus uczy apostołów modlić się, 11:2, nawet nie będę otwierał, mówi, kiedy modlicie się, mówcie. Ojcze nasz, możecie razem ze mną, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I już mamy prawie pół modlitwy Ojcze Nasz. I dopiero druga pół dotyczy nas. Chlebek, pokusy, wolność od złego. A zakończenie jakie jest? Jaka jest ta w Ojcze Nasz preambuła jest na końcu. Zawsze preambuły są na początku, a w Ojcze Nasz jest na końcu. Bo Twoje jest królestwo, moc, chwała, panowanie na wieki wieków. Tak się kończy modlitwa Ojcze Nasz. I w środku tam parę spraw dotyczących naszego życia. Wiesz, to Jezus, no oni przychodzą i mówią, naucz nas, Jezu, modlić się, jak Jan nauczał swoich uczniów. A on mówi, a, chcecie modlitwę? To się modlimy. I znowu im to królestwo. Po swoim zmartwychwstaniu jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, znacie to pewnie, ale zmartwychwstaje, oni są obezwładnieni faktem, że on żyje, że objawia im się, że nie potrafią go rozpoznać. Raz wygląda jak jakiś podróżnik do Emaus. Później tam jakaś kobieta go bierze za ogrodnika na plaży, rozmawia z nimi i dopiero po jakimś czasie oni kumają, że to jest Jezus. To jest w ogóle dla nich szok. Ten, który umarł, żyje. Ale Jezus nie skupia się na tym, żeby im wytłumaczyć, że naprawdę żyje i słuchajcie, uwierzcie. I na tym się skupia. On w ogóle im nie tłumaczy, że zmartwychwstał. W Ewangelii Marka jest powiedziane, że gromi ich niewiarę, że nie uwierzyli kobietom, które powiedziały, że żyje i sprawę zamyka. Gromi ich niewiarę. Żadnej zachęty, żadnego po prostu wmawiania im, że nie jest ciałem astralnym. Po prostu gromi ich niewiarę, zamyka temat. I czym się zajmuje w Dziejach Apostolskich? Dzieje Apostolskie to jest pismo Łukaszowe. Pierwszy rozdział. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się przez 40 dni i mówiąc o... No, abyście mieli Biblię, abyście wiedzieli, o czym mówię. O Królestwie Bożym. Nie siedział z nimi, nie tłumaczył im, jaka jest rola diakona w zborze, jaka jest pięcioraka służba, jak trzeba zbierać kolektę, jak trzeba organizować ewangelizację, jak zorganizować uwielbienie. Czy w Nowym Przymierzu wolno dać kaznodziejowi pieniądze, czy nie wolno dać? Gdzie się spotykać, gdzie się nie spotykać? A czy konferencje to jest chrześcijański pomysł? On przez 40 dni mówi do nich o królestwie. Oni oczekiwali królestwa, szli do Jerozolimy, za chwilę Jezus miał być zabity i oni sami się elektryzowali tematem królestwa. On im mówił o królestwie, a później został zabity. I z całego królestwa został napis na krzyżu król żydowski. Byli załamani, rozproszeni. Wszystko było po prostu w pieleszach na nowo, rozwalone. On zmartwychwstaje i mówi, słuchajcie, przez 3 lata, 300 razy w Nowym Testamencie słowo królestwa, cały czas wam mówiłem o królestwie, o zasadach królestwa, do kogo należy królestwo, że macie głosić Ewangelię Królestwa. Zmartwychwstał i mówi, no to słuchajcie, wracamy do tego, co najważniejsze. Najważniejsze jest królestwo. Królestwo i król. Królestwo i król, co najważniejsze rzeczy do zwiastowania. I przez 40 dni naucza ich o Królestwie Bożym. Ja bym chciał, żeby on eschatologii. Ale wiecie, my mamy tylko jedną eschatologię. To jest eschatologia królestwa. Nie wszystko jest jeszcze poddane, ale będzie poddane, koniec eschatologii. Wszystko zmierza do poddania się królowi i do jego panowania nad całą ziemią. 1000 lat panowania Chrystusa i związanego szatana. To jest nasza eschatologia. Przyjdź, Panie Jezu, bo potrzebujemy, żeby król tupnął nogą. Dlatego modlimy się. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jak w niebie, tak i na ziemi. To jest nasza modlitwa uczniów Jezusa. Nasza modlitwa to nie są wieczory modlitwy o uzdrowienie. To nie jest nasza podstawowa modlitwa. Nasze podstawowe modlitwy to nie są wieczory uwielbienia. Na tyle modlitwa o uzdrowienie i na tyle wieczory uwielbienia, na ile jego panowanie, jego królowanie przychodzi. To jest temat naszego życia. Dobrze. Ojcze nasz. Teraz królestwo ma swoich obywateli. Łukasza 7:28. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się narodzili z niewiasty, nie jest większy od Jana Chrzciciela. On mówi, że największym człowiekiem narodzonym tak naturalnie to jest po prostu, to jest Jan Chrzciciel. Że nie było ważniejszego człowieka chodzącego po ziemi. Tak Jezus zakłada. Dlaczego? Dlatego, że zapowiedział przyjście króla królów i przyjście królestwa. I on mówi, to jest najważniejszy gość z żyjących na ziemi. Jestem ciekawy, co myśleli wtedy Żydzi o tym, czy Jezus nie przesadził. No bo w końcu był Dawid, był Mojżesz, był Jozue, był Abraham, Izaak i Jakub. A on tutaj robi taką woltę i mówi, łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu i nim jest Jan Chrzciciel. I stawia go jako pierwszego wśród narodzonych z niewiasty, właśnie z tego względu, że poprzedza przyjście Mesjasza. Bezpośrednio. Ale dalej mówi, więc tu robi taką gratyfikację, ale mówi, ale najmniejszy w Królestwie Bożym, to jest Łukasza 7:28, jak nie załapałeś, ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego. A kto jest w Królestwie Bożym? Ten, kto się narodził do tego Królestwa. Ten, kto uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem. Kto nie narodził się z woli męża, z woli ojca i z woli matki, nie narodził się cieleśnie, ale narodził się z Ducha Bożego przez Słowo Boże, uznając, że Jezus jest Panem. Ten jest narodzony na nowo, ten jest nowym stworzeniem i nowe stworzenie jest większe od wszystkiego, co jest narodzone z ciała. I co on mówi? W Królestwie Bożym ten, kto jest, ten jest większy od każdego człowieka, który jest poza tym królestwem. To jest nasza chluba. Należymy do Chrystusa i On panuje w naszym życiu. To jest nasza droga. Halleluja. Teraz tak. Królestwo, słuchajcie, ono objawia swoją moc. Ja nie wiem, co wybrać. Normalnie nie wiem, co wybrać po prostu. Jeszcze mam tylko 2 minuty. Dobrze, może Łukasza 17. Niech będzie. Może tym zakończymy. Wszystkie wersety, które chciałem dzisiaj wam przeczytać, będą wklejone w transmisji i w postach zapowiadających MP3 i na mojej stronie możecie sobie wszystko to poczytać, wszystkie te wersety o Królestwie. Tak jest, ja wam powiem po prostu, już sama świadomość, ile tego jest, powinno nas sprowadzić na ziemię i naprawdę poturbować. Ja parę lat temu głosiłem takie słowo, któremu się wszyscy starsi z tego zboru przeciwstawiali. Przez cały rok prawie to głosiłem. Po całym roku prawie zbór nam się rozpadł. Głosiłem o Królestwie przez cały rok, że w Biblii nie ma nic o Kościele prawie i o chrześcijaństwie. I przez cały rok o tym głosiłem. Starsi zboru mnie prześladowali i później mówią, Marek, po prostu weź, ludzie się rozłażą, niech coś zróbmy wreszcie. A ja miałem tylko jedną myśl. Jezus nic nie głosił o Kościele. Po co ja mam głosić coś o Kościele? Apostołowie prawie nic nie głosili o Kościele. Dlaczego ja mam głosić o Kościele? Królestwo to jest temat, który się liczy. Dobrze. Ale dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Łukasza 17. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jak nie rozumiecie, to po prostu spełnia się na was słowo. Zatwardziłem ich uszy, aby nie słyszeli, nie rozumieli, żeby się nie nawrócili, żebym ich nie zbawił. Tyle, ile powiedziałem, tyle powiedziałem. Łukasza 17, 20. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tu jest, albo oto tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. I tym zakończę, bo już nie mam czasu i przysiągłem, że nie będę gadał więcej. Amen. To, co musimy wiedzieć o Królestwie, na koniec to 2 rzeczy. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Poproszę zespół. Królestwo Boże przychodzi poprzez to, że Jezus panuje w naszych sercach. Jezus do współczesnych mu powiedział, Królestwo już przyszło, jest między wami. Wy go tylko nie widzicie. Bo Królestwo Boże to sprawa po prostu waszego poddania się Chrystusowi. Na tyle sprawy Królestwa są w twoim życiu, na ile jest twoje poddanie się Chrystusowi w twoim życiu. Inaczej to jest tylko label, plakietka, naklejka na samochodzie, jestem chrześcijaninem. Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie i ono rządzi. Jezus mówi, ono przyszło, już króla widzicie, wy się pytacie, kiedy królestwo przychodzi. Ono już przyszło, przychodzi niedostrzegalnie. To jest jedna prawda. Druga prawda, ekstremalnie ważna, jest taka, że to niedostrzegalne królestwo, niewidzialne królestwo, ono jest bardziej realne niż wszystkie królestwa tego świata. I Jezus jest większą rzeczywistością, i tak jest nazwany w Nowym Testamencie, niż wszystkie rzeczywistości tego świata. Więc królestwo to jest dla nas najwyższa wartość i najwyższa rzeczywistość. Najwyższa wartość, ponieważ to powinno panować w naszym życiu i w naszych sercach. I najwyższa rzeczywistość, bo nie ma nic, co przetrwa ten świat, jak tylko Królestwo Boże i Boże panowanie. Apostoł Paweł mówi... W pierwszym liście do Koryntian 15:25 mówi, że Jezus musi królować do momentu, aż wszystko będzie mu poddane. Jest powiedziane, że wtedy on odda swoją władzę Ojcu. A w tym czasie, w którym my żyjemy, cała władza Ojca jest przekazana w ręce Jezusa. Powiedziane jest, że kiedy Jezus musi panować, bo kiedy dopiero wszystko podda swojemu panowaniu, wtedy odda władzę swojemu Ojcu i wtedy zjednoczy się z Ojcem i nie będzie już podziału na Ojca i Syna. To jest bardzo ciekawe, musicie zrozumieć. 1 Koryntian 15:25 i dalej. Jezus musi panować. Jezus, kiedy chodził po ziemi, cały czas jest powiedziane we wszystkich Ewangeliach, głosił Królestwo Niebios i głosił Królestwo Boże. My dzisiaj nawet jak czytamy, to tego nie czujemy. On głosił królestwo. On głosił władzę, on głosił panowanie króla, swoje panowanie. On głosił to. W Dziejach Apostolskich, też całą listę mam z Łukasza, będziecie mieć to wklejoną z Dziejów Apostolskich, oni cały czas chodzą i głoszą królestwo. I nie tylko wśród Żydów głoszą królestwo. Wśród pogan głoszą królestwo. To jest rzeczywistość, która przerasta wszystko. Amen. Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy się modlili i żebyśmy naprawdę, słuchajcie, oddali nasze życie pod panowanie Chrystusa. Wrzuciłem tu parę bombek takich prowokacyjnych do tego kazania. Ale specjalnie, żebyśmy sami zobaczyli na własne oczy, czym my żyjemy. Możemy śmiać się z chrześcijan Nowego Testamentu, tych pierwszych, z epoki Dziejów Apostolskich, że oni kłócili się o takie rzeczy, czy jeść wieprzowinę, czy nie jeść wieprzowiny, czy się obrzezać, czy nie. My mamy na to wywalone. 2000 lat chrześcijaństwa sprawiło, że jesteśmy zaimpregnowani i nie jest to dla nas kwestia. Ale zapewniam wam, my dzisiaj, współcześnie żyjący wierzący, mamy równie wielką kurkę takich tego rodzaju gównoprawd, gównoburz, o które się tłuczemy, a zaniedbujemy sprawy królestwa. Zaniedbujemy sprawy królestwa. Wszyscy czują się przyparci do muru przez diabła i przez drzewo poznania i zła, żeby się dookreślić, co ja myślę, w co ja wierzę. Jesteśmy jak chrześcijanie w Koryncie. Jeść mięso, nie jeść mięsa. Jeść wieprzowinę, nie jeść. Tylko dzisiaj to się nazywa inne rzeczy. Już nie chcę nawet wymieniać tych nas. Już je dwa razy w kazaniach wymieniłem te całe listy. Określ się, powiedz. Ja zawsze mówię, wiesz co? Jak się spotkam, jak stanę przed wyborem, to powiem. Jak stanę przed konkretnym człowiekiem, którego dotyczy, to powiem, jeżeli Bóg mi powie, żebym powiedział. Jeżeli sam stanę przed wyborem, w jakim kraju mieszkać, za kim głosować, to zrobię. Ale po co ja mam całe życie tracić na dyskusje o medycynie, o astronomii, o polityce, o światopoglądach, o etyce świeckiej? Po co ja mam to robić? Dopóki moje życie nie głosi Królestwa Bożego i nie jest poddane Królowi Królów i Panów, to jest to wszystko psu na budę. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Amen. Pomódlmy się po kolei. Najpierw o kwestię sprawiedliwości. Jeżeli masz grzech, to go wyznaj. Bo Słowo Boże mówi, biada ci człowieku, który sądzisz, początek drugiego listu do Rzymian, biada ci człowieku, który sądzisz wszystko i wszystkich, wypowiadasz się o innych, ciągle ich osądzasz, a sam te rzeczy czynisz. Biada ci. Nawróć się. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, która przychodzi z nieba do ciebie, żeby przez łaskę Jezusa, przez Jego krew czynić ciebie sprawiedliwym. Ojcze, dziękuję ci. Dziękuję ci, Ojcze, że porzucimy naszą faryzejską, ewangeliczną religię biblijności. Co biblijne, co niebiblijne. Panie Jezu, my wyrzekamy się tego teraz, żeby siedzieć pod drzewem poznania dobra i zła. Robić katalogi rzeczy biblijnych i niebiblijnych, dobrych i złych, moralnych i niemoralnych, żeby sądzić cały otaczający nas świat. Panie Jezu, wyznajemy, że my sami podpadamy pod te paragrafy, które wywyższamy. My sami podpadamy pod te paragrafy. Ojcze, dziękuję ci. Jesteś Bogiem. Ojcze, dziękuję ci, że ty jesteś Bogiem i ty masz moc usprawiedliwić nasze marne, grzeszne życie. Panie Jezu, ja wyznaję to słowo z pierwszego listu Jana, że ten, kto mówi, że nie grzeszy, kłamcą jest. Panie, ja wyznaję to słowo, bo ono mówi o mnie. Ja grzeszę. I ja wyznaję moje grzechy, a krew Jezusa, nic innego, ale krew Baranka Bożego, krew Jezusa oczyszcza mnie. Czyni mnie bielszym niż śnieg. Daje mi nową szatę, czysty, lśniący bizion. Daje mi sprawiedliwość z nieba, niesprawiedliwość z ziemi. Niesprawiedliwość wypracowaną przez dyscyplinę i religię. Panie Panie, dziękuję Ci, że Twoje królestwo to jest Twoja sprawiedliwość, która jest darem dla mnie. Aleluja. I Panie, modlę się o to, żeby przyszedł pokój do naszego życia. Modlę się o każdą osobę, która walczy o różne sprawy w swoim życiu, walczy o byt. Próbuje przetrwać, albo próbuje się nachapać. Może ma już dużo i chce jeszcze więcej, a może ma niezaspokojone jakieś podstawowe potrzeby. Ojcze, modlę się, żeby przyszedł pokój do naszego życia. Bo życie to nie są troski. Życie to nie pokarm i napój. Nasze życie to Król i Jego Królestwo. Panie, uwolnij nas od tych walk i zmagań, żeby przyszedł pokój. Panie, dziękuję Ci, że Jezus jest naszym szabatem. On jest naszym uwolnieniem od pracy naszych rąk. Dziękuję Ci, Panie, że możemy w Tobie odpocząć i rozkoszować się i napełnić naszą duszę Twoją obecnością, spokojem, szalom, który przewyższa wszystko. Nasze myślenie, nasze troski i nasze walki. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. I obdarz pokojem tych, którzy się miotają, i którzy walczą, i którzy boją się. Słowo Boże mówi, nie masz powodu się bać, bo nie podejdzie zło do Ciebie. Ojcze, modlę się o tych, którzy boją się czegokolwiek. Tych, którzy boją się pandemii. Tych, którzy boją się nowych technologii. Modlę się o tych, którzy boją się o, lękają się o przyszłość kraju, boją się o życie polityczne. Panie, modlę się. Nie jesteśmy obywatelami tego świata. Jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. I możemy rozkoszować się pokojem niezależnym od okoliczności, które rządzą tym światem. Panie, przyjdź ze swoim pokojem. I Ojcze, modlę się o radość, bo tego brakuje nam najbardziej. Coś tam liznęliśmy ze sprawiedliwości, coś liznęliśmy z pokoju, ale radość to faktycznie jest jakaś zakryta tajemnica. He, 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 ha, 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 hi, hi, hi. Panie, odkryj przed nami tą tajemnicę. Kiedy chodziłeś po ziemi, powiedziałeś do swoich uczniów, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa. Panie, radość jest jedną z tajemnic Królestwa. Panie, przyjdź, proszę Cię, przyjdź i napełnij nas teraz radością Ducha Świętego. Nie radością wynikającą z tego, że odpowiedziałeś na nasze modlitwy. Nie radością wynikającą z tego, że zmieniły się okoliczności, ale nadprzyrodzoną radością, która zstępuje z nieba. Świętym, halleluja. Sheriore kira basero la keremeneira. Sherdiore le kira la marele sibro de leira. Sherdiore le kira manana sera la obreleia. Sherdiore la sera la obreleia. Halleluja. Niech się rozraduje serce ufającym Panu. Halleluja. Niech się rozraduje serce ufających Panu. Pijmy z radością ze strojów zbawienia. Pijmy z radością ze zdrojem zbawienia. Radość w Panu jest naszą siłą. Radość w Panu jest naszą siłą. Niech radość napełni, Panie, Twój Kościół, tak jak napełnił Samarię, kiedy przyszedł Filip i głosił im Królestwo Boże. Halleluja. Sherdido de Sira la Obreleia, Sherdido de Kira la Sera la Obreleia, Orevere le Sira la Obreleia, Sherdiore le Sira la Obreleia, Deri la Sera la Obreleia, Derdido de Sera la Obreleia. Halleluja, dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Panie, jesteś dobry i obecny. Kocham Ciebie, Jezu. Kocham Ciebie, Jezu. Kocham Ciebie, Jezu. Przeprowadź nas do miejsca radości w Duchu Świętym, pokoju w Duchu Świętym i sprawiedliwości w Duchu Świętym. Jesteś dobry, Panie. uwielbiamy Ciebie i kochamy Ciebie. Amen. Połóż rękę na ramię jednej osoby obok Ciebie i zacznij się modlić o nią tak, jakbyś chciał, żeby o Ciebie się modlono. Halleluja. Tak, jakbyś chciał, żeby o Ciebie się modlono. O to, co byś chciał, żeby o Ciebie się modlono. Nie pytaj o potrzebę. Wystarczy, że znasz swoją potrzebę. Zgodnie ze swoją potrzebą. Pomóc się o potrzebę tej osoby, o którą się modlisz. Sierdiore lesira na breleja. Sierdiore lesira na breleja. O revere lesira na breleja. Sierdiore lesira na breleja. Ogień Królestwa Bożego. Ogień Królestwa Bożego. Ogień Królestwa Bożego. Sierdiore lesira na breleja. Sierdiore lesira na breleja. Sierdiore lesira na breleja. Derdino desira na breleja. Sierdiore lesira na breleja. Deriora la sera na breleja. Halleluja. Halleluja. Jesteś Bogiem. Jesteś Królem. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, kochani. Wszyscy powiedzieli... Hej! Amen. Do zobaczenia. Jak Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia na modlitwie we wtorek, na Waszych grupach domowych, w kościele. Trzymajcie się.